czcigodni księża i alumni, drogie siostry zakonne, kochane dzieci, droga młodzieży, drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej liturgii. Ewangelia, którą dzisiaj rozważamy, przenosi nas na górę Tabor. Wprowadza w to niezwykłe wydarzenie, którym było przemienienie Chrystusa. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana, Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd jego twarzy odmienił się, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Spełnia się to, co zapowiadał w Starym Testamencie prorok Daniel. W sposób poetycki mówi o tym wielkim majestacie Pana Boga, o objawieniu się także Chrystusa na tle całego nieba. Chrystus wszedł w historię człowieka. Szanuje jednak panujące zwyczaje. W czasach Pana Jezusa każda ważna prawda musiała być potwierdzona przez dwóch świadków. Tak stało się na górze Tabor. Na górze Tabor objawia się Trójca Święta. Dokonuje się niezwykłe objawienie Chrystusa, który jest Synem Bożym. I to potwierdzają dwaj świadkowie. Największy prawodawca Starego Testamentu, Mojżesz. I największy prorok, Eliasz. Ale prawdę o Chrystusie potwierdza przede wszystkim sam Bóg Ojciec. Z obłoku odezwał się głos: to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Góra Tabor to przede wszystkim objawienie Chrystusa. To także objawienie Chrystusa w chwale. Chrystus objawia się tak, jak będzie wyglądał po zmartwychwstaniu. W pięknej modlitwie zwanej prefacją za chwilę usłyszymy bardzo ciekawą refleksję. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a jego ciało podobne do naszego zajaśniało blaskiem niezwykłym. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego głowa. Chrystus daje apostołom nadzieję. Chce, aby byli mocni wówczas, gdy będą doświadczali męki Chrystusa, szczególnie krzyża. Chrystus, dobry nauczyciel, przygotowuje na trudy, na kolejne bardzo niezwykłe i trudne wydarzenia. Wydarzenie na górze Tabor jest ustawicznym wezwaniem do naszego nieustannego przemieniania serca przez świadectwo życia, ale przede wszystkim przez pogłębioną wiarę. Stajemy dziś przed Jezusem Chrystusem, który oczekuje wiary od swoich uczniów. Nawet święty Piotr został pomniany: dlaczego zwątpiłeś małej wiary? Jezus wynagradza odważną wiarę. Do kobiety kananejskiej Chrystus powiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. O setniku z Kafarnaum Chrystus powie: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Ale dzisiaj chcemy także przypomnieć sobie te niezwykłe słowa Chrystusa, to niezwykłe pytanie. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Stajemy przed wielkim zadaniem. Odkryć treść wiary, pogłębić naszą wiarę. Ponownie mocniej spojrzeć na Chrystusa. Na Chrystusa, który objawia swoje bóstwo, ale także człowieczeństwo. Dzisiaj chcemy prosić, aby Chrystus w nas pogłębił wiarę. Norwid w wierszu, który sam nazwał modlitwą: dziękuję za to objawienie. Przez wszystko przemawiałeś do mnie, Panie, przez grom, błyskawicę, przez świtanie. Panie, ja głosu nie miałem do odpowiedzi godnej i milczałem. Milczenie może być zachwytem, ale może być także obojętnością. Dzisiaj prosimy o to, aby nasza wiara miała wymiar zachwytu nad Chrystusem, który objawia się człowiekowi. Wiara to osobowe przylgnięcie do Chrystusa. Wiara to przyjęcie umysłem i sercem tego, co Bóg objawił. Wiara ma więc podwójne odniesienie. przylgnięcie do osoby i przyjęcie prawdy. Na trasie tej pielgrzymki będziemy błagać o taką wiarę, o głęboką, mocną wiarę dla każdego z nas, aby chwile burz, które się dokonują w sercu, wokół nas, w ojczyźnie, w świecie, nie oddaliły nas od Chrystusa. Nasze czasy potrzebują mocnej wiary. Wiary wyznawanej życiem, a nie tylko deklarowanej słowami. Nad Jeziorem Galilejskim święty Piotr złożył takie piękne wyznanie wiary. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Takie wyznanie wiary złożyła Marta przy grobie brata. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść w świat. Nasza ojczyzna, Kościół, nasze parafie, nasze rodziny potrzebują takiej mocnej wiary. Potrzebują ludzi, którzy odważnie powiedzą w każdej sytuacji: tak, ja jestem chrześcijaninem. Wiara wyznawana to wiara widoczna w naszych decyzjach, słowach, czynach, postawach. Święty Jakub przypomina nam, wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa i sama w sobie. Dzisiaj prosimy Chrystusa, by przemienił naszą wiarę w mocne przylgnięcie do Zbawiciela, aby to były zaślubiny naszej duszy z Panem Bogiem. Dzisiaj prosimy także o to, aby Chrystus przemienił serca tych, którzy walczą z Kościołem. Modlimy się za tych, którzy odrzucają prawo Boże dotyczące człowieka, rodziny, małżeństwa. Za tych, którzy demonstrują swoje przekonania, demonstrują nienawiść do prawa Bożego, a przy tym zarzucają wierzącym, że są nietolerancyjni. Dzisiaj modlimy się za tych, którzy podejmują walkę z nami. Przedstawicielka polskiego parlamentu zapowiedziała, że we wrześniu poda informacje mówiące o tym, jak dużo pieniędzy otrzymuje Kościół od państwa. Podstawą tych wyliczeń mają być dotacje na pracę charytatywną, opiekę nad bezdomnymi, biednymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi. Różne instytucje zostały już zobowiązane do takich wyliczeń. Dotacje przeznaczone na organizowanie pomocy dla najbardziej potrzebujących zostaną określone jako finansowanie Kościoła. Czy to nie tragedia? Nie jest to walka z Kościołem. Drugie Boże przykazanie uczy nas szacunku dla osoby Pana Boga, bo imię oznacza osobę. Uczy nas i zobowiązuje do poszanowania wszystkich wartości, które obecniają tajemnicę zbawienia. W ostatnich tygodniach dokonały się w przestrzeni publicznej w naszej ojczyźnie wydarzenia, które uderzają w najświętsze tajemnice naszej wiary. Parodiowanie mszy świętej, procesji z najświętszym sakramentem, profanowanie świątyń, cmentarzy, profanowanie obrazu Matki Bożej, niszczenie ołtarzy, a także rękoczyny wobec księży. To nasze czasy, aż trudno w to uwierzyć. Bolejemy nad każdym faktem profanowania sakrum. Protestujemy przeciwko takiej formie traktowania rzeczy świętych, ale dla nas wierzących jest to wezwanie do publicznego przebłagania Pana Boga za takie zło i do modlitwy za tych, którzy nie rozumieją tego, co czynią. Prosimy, aby Chrystus przemienił ich serce, aby oni także odkryli świętość Boga, bóstwo Chrystusa i znaczenie Ewangelii. W mocy Bożego Ducha. To temat naszych rekolekcji w drodze. Będziemy przeżywać chwilę ciszy, modlitwy, uwielbienia Pana Boga, ale także refleksję nad moją wiarą, moim zaangażowaniem w życie Kościoła. Nasze czasy potrzebują szczególnego daru, który możemy wspólnie złożyć Panu Bogu. To jest dar współpracy wiernych, świeckich i duszpasterzy. Wspominamy w tym roku wizytę Ojca Świętego w naszej ojczyźnie. Chrystus nie może być wyeliminowany z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Tak nam przypominał Ojciec Święty. A już na początku pontyfikatu zauważył bierność nigdy nie była postawą godną aprobaty. Bierność w naszych czasach staje się winą. Będziemy wspólnie dziękować Panu Bogu za wszystkie wspólnoty, które są owocem działania Ducha Świętego. Ale będziemy także błagać Ducha Świętego, aby nas jednoczył. Będziemy modlić się o to, aby wszystkie wspólnoty i każdy z nas, abyśmy byli apostołami jedności. Jedności w parafii, w diecezji, w kościele. Do nas wszystkich kieruje Chrystus swój testament zawarty w modlitwie arcykapłańskiej. W czasie ostatniej wieczerzy, tuż przed swoją męką, Chrystus kieruje do Ojca modlitwę arcykapłańską i błaga: Ojcze, spraw, aby oni byli jedno. Ta modlitwa Chrystusa jest testamentem dla każdego z nas. Będziemy w czasie tych rekolekcji w drodze błagać o to, aby każdy z nas był apostołem jedności, aby słowa Chrystusa spełniły się. Ojcze, spraw, aby oni byli jedno. Niech tak się stanie. Amen.